kiedy wideo zastąpi telefon. 15 stycznia 2010.00. Przyzwyczajenie ludzi do standardowych form kontaktów, takich jak telefon czy osobiste spotkanie, to obecnie największe bariery dla popularyzacji rozwiązań wideokonferencyjnych. Nie pomaga również ograniczona zgodność między systemami różnych producentów. Upowszechnianie się systemów wideokonferencyjnych wydaje się nieuniknione, choć wciąż trudno obiektywnie przewidzieć, jak szybko ten proces będzie przebiegał. Analitycy Gartnera uważają, że ten segment rynku do 2013 rok będzie rósł w tempie 17,8% rocznie, a wartość obrotów osiągnie w 2013 rok poziom 8,6 miliardy dolarów w 2008 rok. Było to 3,8 miliardy dolarów. Takie perspektywy wpływają na zwiększającą się aktywność marketingową producentów, którzy od lat specjalizują się w rozwijaniu i sprzedaży systemów wideokonferencyjnych Thunderbird lub Polycom oraz budzą zainteresowanie inwestorów. Warto przypomnieć, że już kilka lat temu do konkurencji w tym segmencie rynkowym włączyło się też dwóch potentatów IT, HP i Cisco. W sumie producentów specjalizujących się w rozwijaniu systemów wideokonferencyjnych jest na rynku przynajmniej kilkunastu. Można tu wymienić Digital Video Enterprises DVE, FedEx Kinko, Lifesize Communications, Radvision, Sony, Telanetics, Teleportal, Telepresence Tech, Teliris. Różne są też modele biznesowe. Na przykład HP i Teliris koncentrują się na sprzedaży systemów łącznie z usługami udostępniania łączy i zarządzania siecią. Na przykład systemy HP Halo są oferowane w powiązaniu z usługą transmisji danych w dedykowanej sieci HVEN Halo Video Exchange Network, która zapewnia przepustowość 45 Mbps. Inne firmy, jak Cisco, Polycom lub Thunderbird, oferują same systemy, dając użytkownikom możliwość indywidualnego wyboru firmy świadczącej usługi dostępu do sieci. Ostatnie znaczące wydarzenie to oferta przejęcia firmy Thunderbird przez Cisco za imponującą sumę 3,4 miliardy dolarów, a także już zrealizowany zakup mniejszego, ale liczącego się w tym segmencie rynku producenta Lifesize przez Logitech za około 400 miliony dolarów. Może to mieć istotny wpływ na kształt rynku. Według firmy analitycznej Winehouse Research jego liderami są obecnie Polycom i Thunderbird, których sumaryczny udział sięga 80%. Pod względem wartości sprzedaży osiągają podobne wyniki, choć całkowite obroty Polycom są o kilkanaście procent większe, zależnie od bardziej szczegółowego podziału na kategorie systemów wideokonferencyjnych osobiste, grupowe. Telepresence HD, jedna lub druga, jest często nazywana liderem rynku. Natomiast Cisco i HP weszły na rynek wideokonferencyjny przed około 4 laty, koncentrując się początkowo na dużych systemach korporacyjnych klasy HD, jak Cisco Telepresence i HP Halo, a ostatnio starają się rozszerzać ofertę również o systemy klasy średniej, dające lepsze perspektywy sprzedaży na rynku masowym. Natomiast Logitech, choć jest dobrze znanym producentem peryferyjnych urządzeń komputerowych, jak myszy, klawiatury, kamery internetowe, głośniki, słuchawki i tym podobne, nigdy nie był konkurentem dla Cisco, Thunderbirda lub Polycom, a obecnie, przejmując Lifesize Communications, praktycznie z dnia na dzień takim się staje. W praktyce przejęcie to nie ma jednak wielkiego wpływu na rynek. Lifesize będzie najprawdopodobniej względnie niezależnym oddziałem Logitech i z punktu widzenia konkurencji, a nie udziałowców i inwestorów finansowych, niewiele się zmieni. Warto też zauważyć, że Polska budzi coraz większe zainteresowanie producentów. Na przykład dla Polycom pod względem obrotów jest to szósty kraj w Europie. Jak mówi Chris Profse, dyrektor Polycom do spraw sprzedaży w Europie Wschodniej, względnie słaba. W porównaniu z krajami rozwiniętymi infrastruktura komunikacyjna w Polsce sprzyja popularyzacji systemów wideokonferencyjnych i powoduje, że jest to bardzo atrakcyjny rynek. S257751 technologia jest już dostępna. Podstawowe elementy niezbędne w systemie wideokonferencyjnym, wielkoformatowe monitory HD, kamery wideo i łącza o wysokiej przepustowości są dostępne i mogłoby się wydawać, że wystarczy tylko wykorzystać oprogramowanie do zarządzania, by łatwo zbudować własny system wideokonferencyjny, ale nie jest to takie proste. Internet i sieci IP nie są przystosowane do niezawodnej i pozbawionej trudnych do zaakceptowania opóźnień transmisji wideo i głosu. W szczególności dotyczy to systemów telepresence o jakości HD, które stawiają szczególnie wysokie wymagania. A warto zauważyć, że w 2008 roku praktycznie wszyscy producenci wprowadzili systemy obsługujące pełną rozdzielczość HD 1080p oraz monitory o wymiarach 60-70 cali. Przy częstotliwości odświeżania obrazu 60 ramek na sekundę umożliwia to prezentację osób o rzeczywistej wielkości i zwiększa naturalność przekazu, co daje dobry efekt psychologiczny i przekonuje do zastosowań systemów telepresence. Ale żeby uzyskać takie efekty, producenci systemów wideokonferencyjnych od lat opracowują algorytmy do kompresji danych, mechanizmy ograniczające wpływ utraty pakietów na jakość przekazu, odpowiednie routery, mosty wideokonferencyjne i oprogramowanie do zarządzania połączeniami. Każdy, kto mógł się zapoznać z efektami ich pracy i praktycznym działaniem systemów telepresence, musi przyznać, że ich wysiłki nie poszły na marne. Jakość przekazu i jego niezawodność osiągnęły poziom, który powinien zadowolić nawet największych malkontentów. Współczesne systemy wideokonferencyjne z reguły wykorzystują zaawansowane, firmowe techniki, pozwalające na eliminację lub ograniczenie do minimum zjawiska utraty pakietów. Polegają one na zastosowaniu odpowiednich algorytmów kompresji i kodowania sygnałów oraz buforów pamięci. Te ostatnie, oczywiście, wprowadzają opóźnienie sygnałów, ale są tak zaplanowane, by w realnych warunkach było ono niewidoczne dla odbiorcy i nie przeszkadzało w komunikacji. Mimo że podczas oceny systemu obrazy wideo wysokiej rozdzielczości HD wyświetlane bez zakłóceń i widocznych opóźnień najbardziej przyciągają uwagę, to warto pamiętać, że kluczowe znaczenie zawsze ma transmisja dźwięku, bo utrata lub zakłócenie obrazu, choć niepożądane, to mają dużo mniejsze znaczenie w efektywnej komunikacji niż zniekształcenia lub zakłócenie transmisji głosu. Techniki zapewniające odpowiedni priorytet komunikacji dźwiękowej są więc wykorzystywane w większości systemów high-end. Oprócz tego producenci zdają sobie sprawę, że jedną z barier hamujących popularyzację systemów wideokonferencyjnych mogą być problemy z ich konfiguracją, zarządzaniem i użytkowaniem. Dlatego też większość współczesnych systemów została wyposażona we względnie proste interfejsy i piloty do zdalnego sterowania. Większość firm twierdzi, że korzystanie z ich systemów nie jest trudniejsze niż sterowanie odbiornikiem telewizyjnym lub telefonem. Trzeba przyznać, że wraz z postępem technologii większość problemów znanych ze starych wersji systemów wideokonferencyjnych udało się rozwiązać. Choć systemy takie są obecnie znacznie bardziej skomplikowane niż kiedyś, ale dotyczy to leżącej u ich podstaw infrastruktury, a nie interfejsów użytkownika i administratora. Nie oznacza to, że nie ma już barier dla popularyzacji tej technologii. Największe to wciąż ograniczona wiedza, jaką jakość oferują najnowsze systemy telepresence. Przyzwyczajenie ludzi do standardowych form kontaktów telefon, spotkanie. Wciąż względnie wysokie ceny rozwiązań wideokonferencyjnych, a także ograniczona zgodność między systemami różnych producentów. S. 157752 prawie na każdą kieszeń. Zwiększeniu popularności systemów wideokonferencyjnych sprzyja rozszerzanie ich oferty tak, by każdy potencjalny użytkownik mógł znaleźć produkt, który jest dopasowany do jego wymagań i możliwości finansowych. Pod tym względem już obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, które w ogólności można podzielić na trzy podstawowe kategorie. Największe i oczywiście najdroższe rozwiązania dla 30 lub więcej użytkowników są przeznaczone przede wszystkim do organizowania zdalnych szkoleń, prezentacji lub wykładów i wykorzystywane w edukacji lub dużych korporacjach. Ceny takich kompletnych systemów są liczone w milionach dolarów. Nieco mniejsze, ale duże systemy stacjonarne dla firm, korporacji lub firm usługowych mają najczęściej 3-4 wielkoformatowe monitory, instalowane w specjalnie przystosowanej sali konferencyjnej, z odpowiednim nagłośnieniem i oświetleniem. Typowe rozwiązania tego typu są przeznaczone do obsługi 4-8 osób siedzących z jednej strony stołu konferencyjnego, po którego drugiej stronie jest umieszczany zestaw monitorów prezentujących obrazy z jednej lub wielu zdalnych lokalizacji. Systemy klasy średniej składają się z jednego monitora i kamery. Mogą obsługiwać 1-3 osób i są dostępne również w wersjach mobilnych, to znaczy umożliwiających względnie łatwy montaż/demontaż systemu i jego przenoszenie w inne miejsce. Oprócz tego na rynku dostępnych jest wiele wersji względnie prostych i tanich systemów osobistych. Mogą to być terminale z monitorami, wideotelefony lub po prostu oprogramowanie zainstalowane w komputerze PC lub notebooku wyposażonym w kamerę, głośniki i mikrofon i podłączonym do internetu. Nie są to systemy wideokonferencyjne w pełnym tego słowa znaczeniu, ale w niektórych rozwiązaniach pełnią rolę pomocniczą, pozwalają na przykład na podłączenie do wideokonferencji użytkowników, którzy z takich czy innych powodów nie mają dostępu do systemu. Mimo systematycznie spadających cen, koszty systemów wideokonferencyjnych są wciąż dość wysokie. Wyposażenie pojedynczej sali wideokonferencyjnej mieszczącej 18-36 osób kosztuje około 350 tysięcy dolarów, włączając w to odpowiednie przystosowanie akustyki i oświetlenia pomieszczenia, ale bez uwzględnienia kosztów wsparcia technicznego i sieci. Jeśli jednak uwzględnić bezpośrednie koszty podróży służbowych, hoteli i tym podobne, a także że wartość czasu bezproduktywnie spędzanego w czasie ich trwania, to inwestycja może być opłacalna. Jak mówią przedstawiciele z ISCO, powołując się na niezależne badania, w wielu korporacyjnych wdrożeniach okazało się, że czas zwrotu takiej inwestycji wynosi tylko 6-9 miesięcy. Jeśli jednak system wideokonferencyjny wydaje się przydatny, ale wiadomo, że czas jego wykorzystywania nie będzie zapewniał szybkiego zwrotu inwestycji, można rozważyć inne opcje, takie jak leasing wyposażenia czy wynajmowanie sali wideokonferencyjnej od firm świadczących takie usługi. Warto zauważyć, że największe sieci hotelowe Starwood Hotels & Resorts oraz Marriott International zaczęły ostatnio inwestować w wyposażenie niektórych swoich hoteli w sale wideokonferencyjne, które można wynająć. Inną wartą rozważenia opcją jest zakup systemu HD średniej klasy, który choć nie oferuje tak zaawansowanych funkcji jak wersje high-end, to w wielu zastosowaniach może się dobrze sprawdzać, a tego typu jednomonitorowe rozwiązania można kupić nawet za mniej niż $10,000. S. 257753 innowacyjne dodatki. Możliwość podłączenia komputera w celu wyświetlania dokumentów lub prezentacji to standardowa dodatkowa funkcja chyba wszystkich rozwiązań wideokonferencyjnych. Oprócz tego, z reguły są dostępne funkcje umożliwiające komunikację ze zdalnymi użytkownikami wyposażonymi we względnie proste urządzenia komunikacyjne, takie jak komputer PC lub notebook podłączone do sieci, kamera dokumentowa, telefon IP, a nawet smartfon. Możliwość taką muszą zapewnić serwery i mostki wideokonferencyjne z oprogramowaniem pozwalającym na uwzględnienie dostępnej przepustowości sieci i rozdzielczości urządzeń końcowych oraz odpowiednią transformację sygnałów. Inną funkcją systemów jest współpraca z oprogramowaniem do obsługi pracy grupowej, kalendarzy i poczty elektronicznej. Ułatwia ona na przykład organizowanie konferencji przez przesyłanie zaproszeń z linkami umożliwiającymi o określonej porze proste nawiązanie połączenia z serwerem wideokonferencyjnym. Systemy high-end są też czasami wyposażane w kamery automatycznie śledzące położenie osoby, na której są skoncentrowane i dopasowujące kierunek rejestracji do jej zmieniającego się położenia. W 2008 rok uwagę mediów przyciągnęła zapowiedź z ISCO, która podczas prezentacji nowej generacji systemów telepresence obiecała, że zostaną one wyposażone w oprogramowanie pozwalające na automatyczne tłumaczenie w czasie rzeczywistym tekstów między różnymi językami. Pierwsze tego typu rozwiązanie, obejmujące 20 głównych języków światowych, miało się pojawić pod koniec 2009 rok. Język polski miał być dołączony później, w bliżej nieokreślonym terminie. Technologia ta miała połączyć system rozpoznawania mowy, mechanizm automatycznego tłumaczenia oraz konwersji tekstu na mowę. System wideokonferencyjny miał mieć możliwość opcjonalnej graficznej prezentacji przetłumaczonego tekstu lub generowanej przez komputer mowy. Ostatnio okazało się jednak, że ta dodatkowa, bardzo interesująca funkcja nie jest tak łatwa w realizacji. W listopadzie UP.rok, podczas prezentacji 61 nowych produktów z ISCO związanych m.in. z systemami wideokonferencyjnymi, system automatycznego tłumaczenia w ogóle się nie pojawił. Harles Stucki, wiceprezes z ISCO Telepresence Systems Business Unit, powiedział, że nie jest w stanie podać terminu, w jakim technologia ta będzie dostępna. Przyznał jednocześnie, że opracowane dotąd oprogramowanie nie daje dostatecznie dobrego efektu. To znaczy, dokładność automatycznego tłumaczenia jest zbyt niska i wywoływałaby zbyt dużą frustrację użytkowników systemu. Dan Miller, analityk z Opus Research, sądzi, że zapowiedź wprowadzenia takiego systemu była przedwczesna, a koszty jego opracowania mogą się okazać zbyt wysokie dla ISCO przy uwzględnieniu potencjalnej możliwości ich zwrotu. Na świecie jest wiele zaawansowanych projektów tego typu systemów tłumaczących, ale jest chyba zbyt wcześnie, by opracowanie dodatkowego mechanizmu dla systemów telepresence, który tłumaczyłby w czasie rzeczywistym 20 języków, mogło być ekonomicznie uzasadnione. S. 257754 bariery i otwartość. Brak zgodności między zaawansowanymi systemami wideokonferencyjnymi HD, często określanymi jako systemy telepresence, jest często postrzegany jako jedna z ważnych barier dla ich popularyzacji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że względnie wysoka inwestycja w wyposażenie i łącza niezbędne do realizacji telepresence może być ekonomicznie efektywna głównie w międzynarodowych korporacjach lub dużych firmach, ale również w ich wypadku pożądana byłaby zgodność między systemami różnych producentów, bo wówczas zestawianie wideokonferencji z innymi firmami byłoby łatwiejsze. Przez dziesiątki lat wszyscy przyzwyczaili się, że telefon funkcjonuje niezależnie od jego producenta, infrastruktury i operatora telekomunikacyjnego w skali globalnej. Dlatego naturalne jest oczekiwanie podobnej funkcjonalności ze strony systemów wzbogaconych w komunikację wideo. Choć wszyscy producenci zapewniają, że ich systemy mają możliwość komunikacji z rozwiązaniami konkurencyjnymi, to podkreślają, że muszą one być zgodne ze standardami, takimi jak ITU, H, SIP i tak dalej. W praktyce oznacza to, że jest to często okupione istotnym spadkiem jakości połączeń lub wymaga stosowania dodatkowych mostów lub skomplikowanej rekonfiguracji systemu. Problemy związane ze zgodnością i współpracą systemów wideokonferencyjnych są często podkreślane przez użytkowników. Producenci zdają sobie sprawę, że jest to jedna z najbardziej istotnych barier dla masowej popularyzacji ich produktów i dlatego starają się ją zminimalizować. Na przykład Lifesize, Polycom i Tandberg zdecydowały się na uzgodnienie wykorzystywanych rozwiązań w październiku 2009 rok. Podczas jesiennej konferencji Internet 2 przedstawiły prezentację, która miała na celu rozwianie tego typu obaw i zaprzeczenie opiniom, że komunikacja jest trudna lub jej jakość ograniczona. Był to pokaz wideokonferencji zestawionej między 5 odległymi lokalizacjami, w których wykorzystywano różne systemy pochodzące od tych dostawców. Należy zauważyć, że większość producentów stosuje już istniejące standardy, niezależnie definiujące mechanizmy przesyłania wideo, audio oraz danych. Natomiast Cisco opracowało własny protokół integrujący wszystkie te elementy i umożliwiający przesyłanie ich w jednym strumieniu. W efekcie zapewnianie zgodności i współpracy z Cisco Telepresence z innymi systemami wideokonferencyjnymi wywołuje problemy, ale sytuacja się zmienia. W szczególności może to zmienić przejęcie Tandberga przez Cisco, jak twierdzi Henry Deving, analityk z Forrester Research. Cisco powinno dążyć do tworzenia otwartych standardów, a pod tym względem liderem jest obecnie Tandberg. Z drugiej strony przedstawiciele Cisco mówią, że firma wspiera otwarte standardy, ale jednocześnie przyznają, że producent chce je tworzyć na podstawie własnych rozwiązań. Oprócz tego podkreślają, że występuje naturalny problem. Wprowadzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań i technologii z reguły wymaga wyjścia poza standardy, których uzgadnianie jest procesem długotrwałym i dlatego rozwój technologii i wyprzedza standaryzację. W listopadzie UP.rok Cisco przekazało organizacji ETF specyfikację protokołu wykorzystywanego przez systemy telepresence tej firmy. Oznacza to jego otwarcie i jeśli ETF zatwierdzi go jako kolejny standard, to każdy niezależny producent będzie mógł go wykorzystać we własnych rozwiązaniach lub przynajmniej łatwiej niż dotąd opracować dodatkowe bramki zapewniające ich współpracę z systemami z Cisco. Jednocześnie Cisco zaprezentowało Rosetta Stone, dodatkowy moduł dla routera z Cisco Media Experience Inline 560, umożliwiający nawiązywanie połączeń z systemami wideokonferencyjnymi klasy HD, ale tylko oferowanymi przez Tandberg, Polycom i Lifesize. Rosetta Stone ma być dostępny od stycznia 2010 rok.